Pierwsze czytanie, które wysłuchaliśmy przed chwilą, jest podsumowaniem tego, o czym mówiliśmy przed południem, że trzeba być przygotowanym na ostateczne spotkanie, na ostateczne rozstanie się z ziemskim życiem i spotkanie z Bogiem, ale że ono ma być pełne ufności, pełne nadziei, bowiem nasza ojczyzna jest w niebie. Chciałbym jednak teraz, abyśmy naszą uwagę przez chwilę zatrzymali na Ewangelii. Oto widzimy, jak Jezus przemawia, podziwiają Go za to, co mówi i jak mówi. I wszyscy zdumiewają się mocą Jego słowa. W słowach, które On mówi, jest jakaś przedziwna moc, która hipnotyzuje Jego słuchaczy. Ale jakby potwierdzeniem mocy słowa Jezusa jest ten epizod, który rozgrywa się w synagodze. Oto jakiś opętany zaczyna krzyczeć w niebogłosy. I zdaje się krzyczeć rzecz jak najbardziej słuszną. Wyznaje imię Boże. Czego chcesz od nas? Zwróćmy uwagę, używa liczby mnogiej. Jezusie, Synu Boży. A potem używa liczby pojedynczej. Więc jest to jakaś wewnętrzna sprzeczność złego ducha, który raz się jawi jako legion, raz jako pojedyncza osoba. W każdym razie Jezus jednym słowem mówi: milcz i wyjdź z tego człowieka. I skutek jest natychmiastowy. Możemy sobie wyobrazić, jakie było zdumienie świadków tego zdarzenia. Jezus dokonuje skutecznego egzorcyzmu, jednorazowego. Jedno słowo wystarczy, aby uwolnić opętanego z mocy szatana. To słowo Jezusa jest tym samym słowem, które uzdrawia. Jedno słowo wystarczy, jedna myśl. Kiedy Jezus mówi na przykład do Jaira: twoje dziecko jest zdrowe, idź do domu. Tak się dzieje. Kiedy Jezus mówi młodzieńcowi z Nain: wstań, wstaje. Do Łazarza w grobie mówi: Łazarzu, wyjdź na zewnątrz. I leżący od 3 dni martwy Łazarz wstaje i wychodzi. To jest to samo słowo Jezusa, słowo z mocą. Zdumiewa nas ten fakt. To słowo Jezusa, które z mocą wyrzuca zły duchy, uzdrawia chorych, wskrzesza umarłych. To jest to samo słowo Boga, które powołało świat do istnienia. Jednym słowem Bóg stworzył świat. To jest to samo słowo, które On do nas kieruje. Jak wielka musi być pycha człowieka, który ośmiela się wobec mocy Bożego Słowa mówić nie. Przypomina mi się w tym momencie fragment przemówienia Jana Pawła II, które jako kleryk miałem okazję słuchać podczas pierwszej pielgrzymki. To jest właściwie ostatnie spotkanie w tej pielgrzymce na krakowskich Błoniach 10 czerwca 79 roku. Jan Paweł II, nawiązując do całego narodowego dziedzictwa, odnośnie którego prosił, aby je zachować, aby go nie zmarnować, aby troszczyć się o tożsamość narodową, w tym kontekście Jan Paweł II mówił takie słowa: człowiek wybiera świadomie, z wewnętrzną wolnością. Tu tradycja nie stanowi ograniczenia. Jest skarbcem, jest duchowym zasobem, jest wielkim wspólnym dobrem, które potwierdza się każdym wyborem, każdym szlachetnym czynem, każdym autentycznie po chrześcijańsku przeżytym życiem. Chodzi o dziedzictwo narodowe. Czy można odepchnąć to wszystko? Czy można powiedzieć nie? Czy można odrzucić Chrystusa i wszystko to, co On wniósł w dzieje człowieka? Oczywiście, że można. Człowiek jest wolny. Człowiek może powiedzieć Bogu nie. Człowiek może powiedzieć Chrystusowi nie. Ale pytanie zasadnicze. Czy wolno? I w imię czego wolno? Jaki argument rozumu? Jaką wartość woli i serca można przedłożyć sobie samemu i bliźnim, i rodakom, i narodowi, ażeby odrzucić, żeby powiedzieć nie temu, czym wszyscy żyliśmy przez 1000 lat. Temu, co stworzyło podstawę naszej tożsamości i zawsze ją stanowiło. Tak mówił Jan Paweł II w 79 roku. Człowiek może powiedzieć Bogu nie. Wobec mocy Bożego Słowa może powiedzieć nie. Ale pytanie, czy wolno? I za jaką cenę wolno sprzeciwić się mocy Bożego Słowa? Tej samej mocy, która nie tylko skutecznie wyrzucała złe duchy, przywracała zdrowie i życie umarłym, ale tej mocy, która powołała świat do istnienia, która nas powołała do istnienia. Jak wielka jest pycha człowieka, który się ośmiela wobec takiej mocy mówić nie. I tu dotykamy samego fundamentu posłuszeństwa Bogu, czyli posłuszeństwa wiary, uwierzyć w moc Bożego Słowa, poddać się Jego prawu. Bo jakie człowiek ma prawo sprzeciwiać się Bogu, mocy Jego Słowa stwórczego i odkupieńczego? Czy w takim nie, jakie człowiek mówi wobec Bożego Słowa, nie kryje się echo przedwiecznego sprzeciwu Lucyfera, czyli tego, który był najbliżej Bożego oblicza, niósł światło przed Bożym obliczem, stąd jego imię Lucemferre, niosący światło Lucyfera, który mając świadomość swojej wspaniałości, swojej bliskości Boga, bycia najznakomitszym z duchów anielskich, mówi wreszcie non serviam, nie będę służył. Czy nasze nie wobec mocy Bożego Słowa, czy nie jest takim echem lucyferiańskiego non servia? Sprzeciw świeckiej władzy, sprzeciw przełożonym w pracy jest niczym wobec sprzeciwu, jaki człowiek okazuje wobec słowa, które jest słowem z mocą, które powołało świat i nas do istnienia i może nas tak samo unicestwić, jak nas powołało. Widzimy więc, jak wielkie jest Boże miłosierdzie, jak wielka Boża cierpliwość, że wobec buntu stworzenia, wobec własnego Stwórcy nikt nie zostaje unicestwiony. A przecież wystarczy tylko, żeby Bóg jednym słowem powiedział przepadnij, nawet wspomnienia by po nas nie pozostały. A jednak istniejemy. Mimo buntu, mimo sprzeciwu. Jak wielką cierpliwość ma Bóg dla swoich stworzeń. Jak wielka jest Jego miłość, jak wielkie jest Jego miłosierdzie. Już w samym fakcie, że nas nie unicestwia, kiedy mówimy Bogu nie. A mówimy to naszym czynem, naszym grzechem, naszymi wyborami, które są przeciwne woli Bożej. Biblia grzech, czyli sprzeciw wobec woli Bożej, wobec Bożego Słowa, Biblia grzech nazywa także stultitia, czyli głupota. Grzech jest głupotą. Bo czyż nie jest głupotą wobec potęgi Bożego Słowa mówić nie? To jest tak, jakby robaczek chciał konkurować z potęgą człowieka czy jakiejś wielkiej maszyny. Ten kontrast, to zestawienie naszej zależności i mocy Bożego Słowa pokazuje nam prawdę, jaką wyraża święty Paweł w liście do Rzymian, gdzie czytamy, iż tam, gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska. Tam, gdzie człowiek okazał bunt wobec mocy Bożego Słowa, tam jeszcze bardziej okazuje się Boże miłosierdzie. Ale spójrzmy na ten problem bardziej pozytywnie. Mianowicie, chcielibyśmy zdumieć się tym faktem, że Słowo Boga, Słowo niezmienne, niesie ze sobą moc. Autor listu do Hebrajczyków podkreśla, że żywe jest Słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. To słowo z mocą, które głosił Jezus przed 2000 lat, jest nadal żywe i skuteczne i ostrzejsze niż miecz obosieczny. Ono wciąż działa z taką samą mocą. Działa także w naszym życiu. Bóg słowem jednym powołał nas do istnienia i wezwał nas do swojej służby. A skoro wezwał, mimo że doskonale zna naszą ograniczoność, naszą grzeszność, przecież Słowo Boże osądza pragnienia i myśli serca, skoro nas wezwał mocą swego słowa, to dał nam też odpowiednie łaski do tego, aby wytrwać na drodze powołania. Wezwał i uzdolnił mocą swego słowa. Powołanie przecież to dar, to obdarowanie przyjaźnią, ale to także zadanie. Przyjąć łaskę powołania jako łaskę wiary, nawet jeżeli ta łaska jest trudna, nawet jeżeli wiąże się z wieloma wyrzeczeniami i ograniczeniami, nawet jeżeli całe nasze ego buntuje się przeciwko temu powołaniu, to okazać posłuszeństwo wobec mocy słowa. Skoro Bóg mnie powołał mocą swego słowa, to nie pozostaje mi nic innego, jak z wdzięcznością i radością przyjąć to zaproszenie i podporządkować się Jego mocy. Nam się wydaje, że my się możemy sprzeciwić tej mocy. My nic nie możemy. To, że nas ta moc nie miażdży, to tylko świadczy, jak bardzo Bóg nas kocha. Jak bardzo lituje się nad naszą głupotą i naszą nędzą. Dlatego nie należy pochopnie poddawać w wątpliwość swoje powołanie, bo ono przecież zrodziło się z mocy słowa. Ktokolwiek poddaje w wątpliwość swoje powołanie, być może próbuje walczyć z Bogiem. To słowo z mocą, które nas wezwało do istnienia, wezwało nas do służby, to samo słowo z mocą dało nam obietnicę. Obietnicę trwałą, niepodważalną, bo to słowo z mocą. Mianowicie Jezus powiedział, każdy, kto dla mego imienia opuści dom, braci lub siostry, ojca lub matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne odziedziczy. To mówi słowo z mocą. Czy mamy prawo kwestionować tę obietnicę? Czy mamy prawo powiedzieć, a kto tam wie? Bóg nie daje próżnych obietnic. To raczej my mamy próżne oczekiwania. To raczej my szukamy spełnienia Bożych obietnic po swojemu. Szukamy nie tam, gdzie trzeba, nie tam, gdzie działa Bóg, ale tam, gdzie nam się wydaje. I dlatego czasem mamy wrażenie, że Pan Bóg nie spełnia swoich obietnic. Bo szukamy nie tu, gdzie trzeba, nie tam, gdzie trzeba, nie tak, jak trzeba, po swojemu. A tymczasem Bóg mówi do Samuela przy wyborze Dawida na króla Izraela. Nie tak człowiek widzi, jak widzi Bóg. Bo człowiek patrzy na to, co widoczne dla oczu. Pan natomiast patrzy na serce. A prorok Izajasz powiada w imieniu Boga. Myśli moje nie są myślami waszymi, ani wasze drogi moimi drogami. Więc to my mamy się podporządkować słowu, a nie słowo nam. To jest słowo z mocą, któremu posłuszne są złe duchy, któremu posłuszny jest cały stworzony świat, cały kosmos. Dlaczego człowiek miałby być nieposłuszny? A jeżeli okazuje nieposłuszeństwo, to pytanie za jaką cenę? Może za cenę wieczności, może za cenę utraty tej obietnicy, jaką daje Pan. Przyjąć nie tylko prawdę Słowa Bożego co do treści, a więc nie tylko przyjąć obietnicę, ale także zgodzić się na sposób i miejsce przekazywania tej obietnicy. To jest właśnie posłuszeństwo wiary. To jest wiara żywa, o którą szczególnie trzeba prosić w roku wiary. Bo wiara jest łaską, czyli darem, który nam się nie należy. Darem, który w imię posłuszeństwa owej mocy słowa na które trzeba być otwartym, któremu trzeba pozwolić w sobie rezonować. To właśnie przyjęcie tego daru to jest wiara żywa. Wiara, która nadaje sens naszemu życiu. Wiara, która sprawia, że ta ziemska pielgrzymka ma cel, mocą, i którego jesteśmy mocni. Cel, który daje nam siłę do przetrwania w czasie próby.